Mówiłem o takich zdarzeniach wielokrotnie, że jest to wymarzona sytuacja dla każdego krytyka filmowego znaleźć jeden taki film, wobec którego będzie miał zupełnie inną opinię od pozostałych. I jest wyjątkowa łatwość w obalaniu i dekonstruowaniu tego, co jest lubiane i uwielbiane przez wszystkich. Natomiast znaleźć coś, co jest raczej obiektem kpin i żartów i znaleźć w tym prawdziwe piękno i próbować to piękno obronić, no to już jest sytuacja wymarzona. Żeby móc uskutecznić swój monolog i spróbować nawracać wszystkich. A okazja do tego bardzo dobra. Chyba najlepsza, jeśli chodzi o moje dotychczasowe ocenianie filmów. Najnowszy film w scenariuszu i reżyserii Floriana Cellera zatytułowany Syn. Potrzebowałem do tego filmu drugiego seansu, żeby na pewno upewnić się w swoich przekonaniach, że jest to film wyjątkowy i warty uwagi wbrew temu, co inni mają na jego temat do powiedzenia. Ja nazywam się Józef Poznar, to jest Coś Obejrzanego. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Z tego miejsca chciałem jeszcze tylko wspomnieć o moim ulubionym krytyku filmowym, który wsławił się właśnie tym, że idzie pod prąd prawdziwy kontrarian, jakim jest Armand White, piszący dla National Review. On wsławił się tym, że praktycznie za każdym razem, gdy wychodzi jakikolwiek film, jego opinia musi iść pod prąd. I te rzadkie sytuacje, kiedy jego zdanie pokrywa się z mainstreamem krytyków, to raczej wynika z jego błędnej kalkulacji na temat tego, co się spodoba, a co się nie spodoba. Nie będę dzisiaj mówił o takiej sytuacji, o takim sileniu się na bycie anty, na bycie przeciwko, na bycie czymś wyjątkowym. Raczej o sytuacji, kiedy dwie różne osoby, dwie lub więcej osób mogą obejrzeć ten sam obraz i widzieć te same rzeczy, wyciągać z niego te same rzeczy, ale interpretować je pozytywnie bądź skrajnie negatywnie. Tak jak w tym obrazku, który krąży po internecie, że jest namalowana na ulicy szóstka i osoba stojąca z jednej strony widzi sześć, a druga widzi dziewięć. To coś mniej więcej takiego podobnego. Jeśli chodzi o film Syn w reżyserii Floriana Cellera, to od mojego pierwszego obejrzenia minęło prawie że pół roku, ponieważ miałem okazję go obejrzeć podczas jego polskiej premiery na American Film Festival, który był w ubiegłym roku. I był to seans bardzo długo i bardzo mocno przeze mnie wyczekiwany. Głównie dlatego, że Florian Zeller swoim pierwszym debiutanckim filmem skradł moje serce i otrzymał całkowicie czystą kartę na to, co będzie chciał pokazać. Ojciec, The Father, z rewelacyjnym, nagrodzonym Oscarem Antonym Hopkinsem okazał się przebojem, okazał się być filmem, który podbił nie tylko moje serce, ale serca ludzi na całym świecie. Przypomniał im o tym, jak wielkim geniuszem aktorskim jest Antony Hopkins i jak wiele ma on jeszcze do zaoferowania. Wziął znaną tematykę, sprawdzoną już wcześniej w teatrze i uwypuklił ją, nadał jej dodatkowy wymiar poprzez wykorzystanie materii filmowej, tworząc film piękny, kompletny, spełniony. Do tej pory jeden z moich absolutnie ulubionych filmów ostatnich lat. Więc gdy tylko padła informacja na temat tego, że na fali sukcesu Ojca Florian Zeller będzie adaptował swój inny dramat sceniczny, jakim był Syn, to było praktycznie wszystko, co ja potrzebowałem wiedzieć. To, jaka się tam obsada pojawi, to, gdzie on będzie kręcony, to, że muzykę do tego filmu zrobi Hans Zimmer, to miało absolutnie marginalne znaczenie. Ze wszystkich filmów, które miały premierę na ubiegłorocznym Amerykanie, to był ten jeden film, który koniecznie za wszelką cenę obejrzeć musiałem, więc gdy tylko pojawił się pierwszy seans, to natychmiast na niego poszedłem. Tylko, że był to seans o 10 rano i jest jakaś pewna specyfika oglądania filmów tak z samego rana, gdy jest się jeszcze zaspanym. To może wpływać na odbiór tego, co się ogląda. Nie ma co przed tym udawać, nie ma co się kryć. I nie byłem pewien do końca, na ile właśnie sytuacja i też, nie wiem, może jakieś moje wewnętrzne sprawy wpłynęły na to, jak ten film odebrałem. Nie pamiętam aż tak wiele z tego seansu, ale pamiętam, że ostatnie 40 minut pierwszego obejrzenia spędziłem raczej zwinięty w kulkę na fotelu, nie umiejąc się opanować i nie umiejąc powstrzymać gorzkich, płynących mi po policzkach łez. A nawet później, gdy skończyły się napisy, to potrzebowałem paru ładnych godzin, żeby doprowadzić się do jakiegokolwiek porządku. Jednak już wtedy, zaraz po wyjściu z kina, czułem, że coś jest nie tak, a raczej obserwowałem reakcję wszystkich innych, którzy na ten film się wybrali. No i owszem, byli ludzie, którzy mieli porównywalne zdanie co do mojego, natomiast szeroko pojęte grono krytyków, tych zapaleńców filmowych, raczej dość jednoznacznie, w bardzo ostrych słowach wypowiadało się na temat tegoż właśnie obrazu, jakim jest Syn. Do tego stopnia, że zacząłem kwestionować swoje własne zdanie, zwłaszcza gdy wypowiadają to ludzie, z których zdaniem zazwyczaj się zgadzam, których zdanie cenię i szanuję. Jakżeż mógłbym być tak bardzo odmienny od tego zdania? Postanowiłem więc, że nie będę zbyt tego filmu wtedy analizował, interpretował, mimo że natychmiast podbił moje serce w najbardziej smutny i przygnębiający sposób, jak tylko to jest możliwe. Tylko dam jemu drugą szansę. Niech on sobie odrobinę przeleży w mojej głowie, niech on sobie dojrzeje. I gdy wejdzie do kin, mając taką nadzieję, że wejdzie, to wtedy zmierzę się z nim po raz drugi i będę w stanie wtedy utrwalić albo zweryfikować mój punkt widzenia. Podczas drugiego seansu nie płakałem. Nie jest to żadna braga, nie jest to coś, czym chciałbym się chwalić. Raczej przez zdecydowaną większość oglądania towarzyszyło mi takie przygnębiające i przytłaczające uczucie całkowitej pustki. Świadomość wiedzy na temat tego, co się za chwileczkę zdarzy, ta całkowita pewność, bo już ten film widziałem, tylko pogłębiała tę dziurę, którą pozostawił po sobie Syn autorstwa Floriana Zellera. W coś obejrzanego recenzja filmu Syn w scenariuszu i reżyserii Floriana Zellera. Dużo będzie tutaj porównań i nawiązań do pierwszego filmu tego reżysera, czyli Ojca z Antonem Hopkinsem, nagrodzonym Oscarem w tej roli, dlatego że trudno jest uciekać od tych skojarzeń, a w największej mierze to dlatego, że przeczytałem jeden z nagłówków negatywnych recenzji Syna, że jest to film tak zły, tak kiepski, że zaczniesz powątpiewać, czy ojciec był faktycznie dobry. Bardzo mnie ten nagłówek zdenerwował, zwłaszcza, że też spotkałem osobę, która wychodziła z podobnego założenia, że jest to film tak zły i tak okropny, że może należy zastanawiać się, dlaczego ten pierwszy był taki dobry. Może coś nam umknęło, może daliśmy się oczarować, a to tak naprawdę jedna wielka zmyłka, jedno wielkie oszustwo. Jest to spory problem w przypadku młodych twórców, którzy osiągają gigantyczny sukces dość szybko. Bardzo często się im przypisuje wtedy przypadek, wtedy ich umiejętności nie odgrywają roli, tylko to, że akurat im wyszło. Jak można usłyszeć też w samej zajawce do coś obejrzanego, to bardzo ciężka sztuka zrobić film w ogóle, a zrobić film dobrze to kwestia przypadku. Ale jeżeli komuś udaje się wszystkie nuty zapisać prawidłowo, to już chyba nie jest kwestia przypadku, to już jest kwestia starannego planowania na temat tego, co się robi. Florian Zeller musi umieć planować to, co robi, dlatego że to cecha niebywale istotna, zwłaszcza w sztukach teatralnych. To można zauważyć u wielu różnych twórców, których korzenie filmowe sięgają właśnie teatru. W jego przypadku on, zaczynając od pisania dramatów scenicznych, od dramatów wystawianych na scenie i reżyserowania ich, widać, że pozostawił w sobie ten element myślenia, antycypowania tego, czego widzowie się spodziewają, i albo grania wraz z tym, tak jak to było w przypadku Ojca, albo pójścia całkowicie pod prąd ich dotychczasowym oczekiwaniom. The Father to był film, który w przepiękny sposób, przepiękny, ale też brutalny sposób pokazywał mękę i cierpienie osoby, która zmaga się z demencją, a także mękę osób wszystkich dookoła, które muszą się mierzyć z tą chorobą, która nie dotyka tej osoby chorej, ale dotyka całą resztę, całe otoczenie. W przypadku Syna Floriana Zellera mówimy o podobnym zagadnieniu, bo tutaj głównym motywem przewodnim, główną tematyką będą nastoletnie problemy psychiczne. Tylko że w Ojcu Florian Zeller wykorzystał tę materię filmową, żeby jeszcze bardziej pogłębić, podkręcić ten element grozy, ten element horroru, żeby te korytarze były bardziej ciemne i wydłużające się, to zadziałało rewelacyjnie, to zadziałało genialnie. Jeżeli ktoś oczekiwał podobnego zestawu trików, wybierając się na Syna, no to z całą pewnością ma powody do rozczarowania, dlatego że Syn jest tak bardzo sceniczny i tak bardzo jednowymiarowy, prostolinijny, że już na samym starcie powinna się widzowi zapalić lampka, że to chyba nie jest ten film, którego się spodziewam. Im dalej w trakcie oglądania, tym bardziej skłonni możemy być, aby nazywać go czymś na wzór melodramatu. Melodramatu, który niejednokrotnie bywa używany jako jakaś obelga, jako coś wartościującego dane dzieło, że melodramat, no to wiadomo, wyolbrzymiony, rozemocjonowany, rozdygany, gorszy. Ale niekoniecznie musi taki być, ja lubię sporo melodramatów. Natomiast im dalej się to ogląda i im bardziej pewne konkretne elementy zaczynają układać się w całość, wtedy można dojść do wniosku, że obcujemy nie tyle z melodramatem, co dekonstrukcją melodramatu. Jak pokazać sytuacje życiowe, które są melodramatyczne? Czy udawać, że tego melodramatu nie ma, łagodzić go, czy wprost przeciwnie? Spotęgować go, sprawić, żeby widz sam kwestionował to, co widzi, żeby oszukiwał sam siebie wobec tego, co widzi, tak jak czynią to bohaterowie filmu Syn autorstwa Floriana Zellera.
Coś obejrzanego.
Dobrze, w takim razie o czym jest, jaka jest tematyka i o czym konkretnie opowiada film Syn w scenariuszu i reżyserii Floriana Zellera. No, jak sama nazwa wskazuje, film jest o synu. Synu, który zmierzy się z problemami psychicznymi. To już dostajemy na twarz. Mamy szczęśliwą rodzinę, którą tworzy ojciec, grany przez Hugh Jackmana, jego partnerka, grana przez Vanessa Kirby, no i właśnie ten syn. Syn, który początkowo jest wprowadzany jako coś trochę niepokojącego, jako coś takiego, o czym warto się martwić. Dowiadujemy się tego od matki, w którą wciela się Laura Dern. To ona komunikuje ojcu, że coś się dzieje nie tak z ich synem, że dzwonili ze szkoły, że coś jest niepokojącego, coś może nawet przerażającego. I od pierwszej sceny, gdy wreszcie poznajemy tego chłopaka, Nicolasa, już jako widzowie wiemy i widzimy od razu, natychmiast, że jest z nim coś bardzo, bardzo niepokojącego. Widzimy to o wiele wcześniej niż jego własni rodzice, którzy podejmują decyzję, że będzie lepiej, jeżeli przez chwilę pomieszka z ojcem i może w ten sposób sprawa sama się rozwiąże. I to w zasadzie tyle. Mamy chłopaka, który mierzy się z bardzo ciężką, bardzo ostrą depresją. I rodziców, którzy próbują mu pomóc na wiele różnych sposobów, ale to wszystko spełza na niczym. Biorąc to pod uwagę, to co widzimy, to widzimy przepiękny świat blichtru i blasku. Rzecz dzieje się w Nowym Jorku, w wyżynach społecznych Nowego Jorku, bo przemieszczamy się pomiędzy Manhattanem a Brooklynem. Widać, że jego rodzice są bardzo bogaci, są ludźmi sukcesu i oczekują tego od tego chłopaka, że on także będzie człowiekiem sukcesu. I gdy raz po raz pytają go, co jest nie tak, on odpowiada bardzo prosto. Przytłacza go życie. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. Nie umie sobie poradzić ze swoimi emocjami. Ale to dla rodziców, którzy próbują, starają się z całych sił, to za mało. Nie potrafią tego zrozumieć, bo może sami są dotknięci jakąś wielopokoleniową traumą przekazywaną z pokolenia na pokolenie. To motyw, który w tym filmie się pojawia dość mocno, jest dość jasno zarysowany. To taka krzywda przekazywana z ojca na syna pokolenie po pokoleniu. Dokładnie tak, jak Zofia Naukowska próbowała to przekazać w Granicy, tylko trochę zwięźlej. Można się zastanawiać, jakie są przyczyny tego, że ten chłopak sobie nie radzi, że ten chłopak ma problemy. W końcu wydawać by się mogło, ma wszystko, ma dom, ma w co się ubrać, ma co zjeść, ma pieniądze, rodzice jego mają pieniądze, miałby wszystko to, co wydawać by się mogło potrzebne. Ale nie da się wręcz znaleźć tego elementu, który dałoby się naprawić. Jest to tym trudniejsze, że tytułowy bohater nie jest głównym bohaterem. Nie poznajemy Nicolasa zbyt dobrze. Ponad to, co on sam próbuje przekazać swoim rodzicom, mamy z nim kilka krótkich chwil sam na sam jako widzowie, tylko po to, żeby zobaczyć, jak bardzo jest zagubiony. Głównym bohaterem jest jednak postać odgrywana przez Hugh Jackmana, który zarazem będąc ojcem jest także synem. I tutaj w roli jego ojca, czyli dziadka, rewelacyjny Anthony Hopkins, który pojawia się tylko na jedną scenę, ale kradnie ją niebywale. I gdyby ten film spotkał się z cieplejszym przyjęciem, nie mam żadnych wątpliwości, że to byłaby rola, która znowu zagwarantowałaby mu Oscara, bo w tej jednej krótkiej scenie był w stanie przekazać tak wiele. Syn Floriana Zellera to film, który w żaden sposób nie oszukuje wobec tego, o czym będzie. To film, w którym od samego początku czujemy podskórnie, że wiemy, w którą stronę to pójdzie. To film, w którym z każdą kolejną sceną wiemy, jak on się zakończy. Możemy się zastanawiać, dlaczego, możemy się zastanawiać, co on będzie chciał nam w ten sposób powiedzieć, ale wiemy, do czego to zmierza. Nawet w momentach tak niebywale oczywistych, jak znajomość reguł gry, tych najbardziej podstawowych, i w momencie, gdy w drugim akcie, w sposób kompletnie abstrakcyjny i niespodziewany, pojawia się dosłowna strzelba, to my najzwyczajniej w świecie wiemy, że zgodnie z czechowową logiką ona musi wystrzelić w którymś momencie. Ale myślimy sobie, że nie, to na pewno zmyłka, to jest red herring, to nie będzie mogło się tak rozwiązać. Oszukujemy się dość mocno, do samego końca. Tak jak oszukują się wszyscy ci dorośli pokazani w tym filmie, którzy słuchają tegoż właśnie Nicolasa, tego syna. A przynajmniej oszukują się, że słuchają. Intencjonalność to bardzo istotne zagadnienie, jeśli mówimy o rozkładaniu filmu czy danego dzieła kultury na czynniki pierwsze. To, co autor chciał powiedzieć, ma bardzo duże znaczenie. Ale summa summarum nie tak duże jak ten produkt końcowy, który dostajemy. To, że reżyser danego filmu czy autor książki powie w wywiadzie wcześniej czy później, że jemu to tak naprawdę chodziło o rzecz X, mimo że wszyscy inni widzą, że to jest Y, to ma marginalne znaczenie. Natomiast jeżeli twórca decyduje się w sposób stosunkowo odważny nakręcić dzieło w sposób intencjonalny, decyduje się nakręcić dzieło, które w przeciwieństwie do wielu innych nie będzie pokazywało szczerego, czystego, samego życia, tylko pokaże jego sztuczność, jego fasadowość, no to wtedy faktycznie wiele osób może tego nie zrozumieć, może to odczytać jako coś fatalnego. Ja daję Florianowi Zellerowi ten kredyt zaufania, który sobie wywalczył filmem Ojciec, i wierzę, że ten film, jak i pierwotny dramat sceniczny, dokładnie taki miał być. Bo to, co nas uderza od samego początku w tym filmie, to jego olbrzymia fasadowość, jego inscenizacja. W żadnym momencie nie jesteśmy specjalnie okłamywani, że to wszystko było kręcone w studiu. Sceny z biura, które rozpościera na przepiękny, nieistniejący praktycznie widok na Manhattan. Sceny z mieszkania, które prezentują inny widok na Manhattan, ale widzimy, że to są tylko trzy ściany, które nie są scenograficznie jakoś mocno przygotowane tak, żeby imitowały prawdziwe miejsce do życia. To nas uderza od razu. To jest ogromny kontrast względem tego, co widzieliśmy w Ojcu, gdzie tam to mieszkanie, które było areną wszelkich zmagań postaci odgrywanej przez Anthony'ego Hopkinsa, dołożono wszelkich starań, żeby ono było jak najbardziej realistyczne, bo dzięki temu można było łatwiej manipulować to, co my widzimy i to, co odczuwa główny bohater, właśnie naginając ten realizm, dodając ten pierwiastek niepewności, co jest rzeczywistością w oczach głównego bohatera, a co tylko iluzją wywołaną chorobą. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy teatr. Teatr od samego początku, nie tylko w tej scenografii, ale też w zachowaniach aktorskich i w dialogach. Ja wiem, to brzmi teraz, jakbym próbował na siłę wybronić, ale teatralność tych dialogów, ona jest tak mocno steatralizowana, a mówiąc teatralizowana, mam na myśli taki teatr starej daty z takim bardzo przeciągłym akcentowaniem tego, co się chce powiedzieć. Nie ten teatr współczesny, nie ten teatr modernistyczny, dążący do naturalizmu zarówno w dialogach, jak i w przekazie. Nie, tutaj mamy pełne zdania zakończone kropką i właściwym akcentem, i w ramach tychże zdań wypowiadane są te słowa, które paść powinny, te emocje, które chce się przekazać niekoniecznie gestem, ale słowem. I mamy tutaj do czynienia z garstką naprawdę świetnych aktorów. Zarówno Hugh Jackman, jak i Laura Dern są rewelacyjni i widzieliśmy ich genialne role wielokrotnie. I tutaj oni także są zjawiskowi, mając do zagrania tekst, który jest niebywale trudny do zagrania. Tekst, który jest trudny do napisania, bo gdyby to był po prostu słaby tekst, to brzmiałoby inaczej. Tutaj widać, że Florian Zeller silił się na to, żeby on właśnie był jak najbardziej nienaturalny, jak najbardziej sztuczny, albo inaczej, wypowiadany w swojej głowie powielokroć, dopracowany, wycyzelowany, tak bardzo wykręcony, że przecież ludzie tak nie mówią. Ludzie nie mówią tak często, co czują. Chyba, że są bardzo mocno zapatrzeni w siebie. Tak, syn Floriana Zellera bardzo często łamie te zasady, które łamać się nie powinno. Pokaż, a nie mów. Show, don't tell. Często słyszymy bohaterów, którzy wypowiadają wprost swoje emocje, ale mam bardzo głębokie przekonanie, że to czemuś służy. Służy pokazaniu kontrastu. Kontrastu świata, który nie jest tak jakoś niewiarygodny. Świata, w którym dorośli mogą wypowiadać na głos to, co wypowiedzieć powinni, to, co słuszne, to, co jest oczekiwane od nich w danych sytuacjach. Nawet jeżeli za tym się nie kryje ani krzta szczerej emocji. Żeby oszukiwać samych siebie, żeby mogli jakoś lepiej żyć z samymi sobą. I to jest zestawione z bardzo brutalną bezpośredniością odpowiedzi nastolatka, ich syna, który pytany raz po raz, co się z nim dzieje i co jest nie tak, odpowiada. Ale jest to zbyt brutalne. Niemożliwe wręcz do przyjęcia przez wszystkich pozostałych uczestników dramatu. Drugie obejrzenie tego filmu pozwoliło mi jeszcze bardziej docenić, jak bardzo wyraźny jest to kontrast. Jest taka scena na samym początku tego filmu, kiedy postać grana przez Hugh Jackmana rozmawia ze swoją partnerką, opowiada o swoich wrażeniach po spotkaniu z synem, już po tym, gdy padła propozycja, żeby on z nim mieszkał. I on wie, ta postać grana przez Hugh Jackmana, on wie, że coś jest nie tak z tym synem. Wie, że dzieje się z nim coś bardzo, ale to bardzo niedobrego. I jednak gdy opowiada o tym swojej partnerce, zwróćcie na to uwagę, praktycznie za każdym razem opowiada o tym przez pryzmat siebie. Ja zrobiłem dla niego tyle i tyle, ja dołożyłem wszelkich starań, ja czuję, ja wiem, ja znam swoje dziecko. W żadnym momencie ani przez chwilę nie poświęca on uwagi, żeby ściągnąć te okulary filtrujące widzenie swojego dziecka przez swoje własne wspomnienia, przez swoje własne wyobrażenie na temat tego dziecka i nie próbuje spojrzeć na niego naprawdę. Nawet mamy to jeszcze bardziej zarysowane w tych krótkich scenach retrospektywy. Jest jedna retrospektywa, która powraca niemalże z zakończeniem każdego aktu, powracająca do pamiętnych wakacji gdzieś tam nad morzem, gdzie mały jeszcze chłopiec, 6-letni bodajże, uczy się pływać i widzimy go tymi oczami Hugh Jackmana, dumnego ojca, który z wielką dumą uczy właśnie to małe dziecko pływać. No bo wiadomo, rodzic powinien dziecko nauczyć pływać. Jeżeli to nie jest oczywista wskazówka interpretacyjna na temat tego filmu, jak należałoby go odbierać, że nie jest to tak bezpośrednio i wprost, jak się wydaje, no to od tego jest samo zakończenie, epilog tego filmu. Ten epilog, który za pierwszym razem średnio widziałem, bo łzy zalały mi okulary, więc średnio było dostrzec, ale to, co słyszałem, to absurd tej sceny, który chyba nie był wyłapany przez widzów, bo wielu ludzi śmiało się z tego, co widziało. I jasne, to była scena, która powinna wywołać delikatny uśmiech, ale bardzo gorzki uśmiech, nie kojarzony z jakimikolwiek pozytywnymi reakcjami. Mógłbym w tym momencie wejść w polemikę z tymi argumentami negatywnymi na temat filmu Syn Floriana Zellera i próbować je zbijać raz po raz, ale trudne w formie monologu filmowego, plus te parę osób, które jeszcze ten film widziało i było w obozie zagorzałych krytyków, to nawet nie chciało specjalnie rozmawiać na zasadzie, no stary, o takim chłamie to nawet nie ma co gadać. No uważam, że faktycznie nie jest to film, na temat którego trzeba mówić sporo, ale najwyraźniej trzeba zaznaczyć wiele konkretnych rzeczy, które są z nim związane. Jedna z rzeczy, która przewija się w wielu recenzjach, to to, że podchodzi w sposób nierealny, zbyt emocjonalny do tematyki nastoletniej depresji. Depresji słowa na D, słowa, które w tym filmie jest wypowiedziane tylko raz, jeśli dobrze pamiętam, i to w kontekście wyjątkowo medycznym. Jest to słowo użyte przez lekarza i jest ono użyte w sposób kojarzony z jakąś absolutnie obrzydliwą chorobą. Wszyscy inni bohaterowie nawet się nie zbliżają na milimetr, żeby nazwać to, co się dzieje po imieniu, tak jakby sama nazwa, depresja, była obarczona jakimś trądem, była jakimś obrzydlistwem. I to jest jeden z zarzutów, który słyszałem. Ho, 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 widzimy w tym filmie inteligentnych ludzi, ludzi sukcesu, wykształconych. To co, oni nie wiedzą, jak na to zareagować? To co, oni nie widzą, że ich dziecko ma depresję? No, nie widzą tego. Jestem absolutnie skłonny w to uwierzyć. Owszem, pada rada, idź do terapeuty, idź na terapię, tylko ze strony wsparcia, którego nastoletni chłopak mógłby oczekiwać od swoich rodziców, tego tam nie widzimy. Ten film bardzo dokładnie, w sposób bardzo wycyzelowany, próbuje destygmatyzować zagadnienie chorób psychicznych, a konkretniej depresji u nastolatków, tym bardziej podkreślając, jak bardzo jest to pojęcie nawet w dzisiejszych czasach dalej wstydliwe, dalej napiętnowane. Uważam, że jest coś niebywale kreatywnego w tym, jak Florian Zeller bawi się banałem. Bawi się tą właśnie konwencją, konwencją teatru, konwencją tego banału, tego melodramatu, tych sytuacji, scenek rodzajowych, które równie dobrze mogłyby się znaleźć w jakimś tanim serialu z lat 90. czy nawet, powiem to, w Trudnych Sprawach. Ale gdyby Hugh Jackman grał z taką rangą emocjonalną w Trudnych Sprawach, to też zaczynalibyśmy się zastanawiać, że to chyba jest coś innego. Coś chyba jest byłby dysonans. A jednak to wielu krytykom umyka. Wydaje mi się, że też umyka to, co mi wydało się oczywiste, jak tylko zobaczyłem dedykację na końcu tego filmu, że jest to film, który w sposób pozbawiony osobistego wyrazu mierzy się z bardzo osobistymi wydarzeniami. Reżyser Florian Zeller gdzieś tam w wywiadach zaznaczał, że jest to historia, z którą on ma bardzo bliski charakter i wydaje mi się, że jak najbardziej można to interpretować w sposób personalny, powiązany z twórcą. Któraś z recenzji określiła ten film jako rodzaj perwersyjnej, emocjonalnej pornografii. I wyjątkowo zgadzam się z tym określeniem, ale w trochę innym znaczeniu niż to, co miał autor tej konkretnej recenzji. Bo wydaje mi się, że jest w tym coś takiego, ale nie aby zaszokować widza, aby władować na nim cały woltaż emocji i wprawić go w stan otępienia emocjonalnego. Myślę, że to jest bardziej osobista, indywidualna historia, że jest w tym wręcz taki element bolesnego masochizmu, takiego rozdrapywania starych ran i wyjścia naprzeciw tego, co ludzie, którzy mierzyli się z takimi sytuacjami, słyszeli nieraz, nic nie mogłeś z tym zrobić, tylko ten film odpowiada w sposób bezkompromisowy. Może mogłeś posłuchać. Nie wiadomo, czy coś by to dało, ale posłuchać byłoby warto. Z tym się mierzymy, oglądając ten film. I nie mam zbyt wiele złudzeń, że jego interpretacja i podejście do niego też będzie mocno wynikało z tego, co każdy z widzów ma w głowie, co każdy z widzów w swoim życiu przeżył. Zupełnie inaczej będą na ten film reagować rodzice, którzy mają dzieci i się o nie troszczą, jak i ludzie całkowicie bezdzietni. Będą wyczytywać, myślę, podobne elementy, ale interpretować je na zupełnie inny sposób. To nie jest taki sam case, jak było w After Sun, gdzie ten film tworzył szkielet, rozciągał przed nami płótno z tymi naszkicowanymi wzorami, ale wypełnić je konkretnymi kształtami i barwami musieliśmy sami. Nie, wydaje mi się, że to jest raczej taka kwestia niedowierzania i pokazywania tego zagadnienia depresji w sposób sztampowy, typowy, a przez to zupełnie odmienny od tego, jak teraz bywa pokazywana. Niedowierzania w taką błahość pytań, czemuż nie jesteś szczęśliwy, skoro masz wszystko, i teatralność w oczywisty sposób wymijających odpowiedzi. Niedowierzania połączonego z oczekiwaniem czegoś bardziej wysublimowanego. Jednak ci, którzy mierzyli się w swoim życiu z depresją, którzy przeżyli te zmagania osobiście, jak i ci, którzy byli bezpośrednimi świadkami takich zachowań i takich wydarzeń, nie powinni mieć trudności w dostrzeżeniu, że niestety niejednokrotnie dokładnie tak to wygląda. Jedyny zarzut, jaki mógłbym mieć do tego filmu, to to, że płynie z niego jakiś taki niebywale smutny, przygnębiający i destrukcyjny fatalizm. Jakieś takie poczucie, że w niektórych sytuacjach nie da się niczego zrobić. Tak można interpretować wydarzenia w tym filmie i będzie to zasadne. Ktoś inny spojrzy na to i stwierdzi, no to jest film skrajnie antynatalistyczny, bo pokazuje, że można wobec dziecka zrobić wszystko dobrze, a i tak wyrośnie na, cytując klasyka, cholera wie co. I to jest ten przykład spoglądania na te same elementy, wyciągania podobnych wniosków, ale układania ich w głowie i interpretowania na zupełnie różne sposoby.
Coś obejrzanego.
Film zatytułowany Syn w reżyserii Floriana Zellera już na ekranach polskich kin, ale myślę, że zbyt długo to nie będzie trwało. Zamieszczając go w liczbach bezwzględnych, to 29% pozytywnych recenzji na serwisie Rotten Tomatoes, liche 6,1 na 10 na IMDb. No nie jest to film, który cieszy się specjalnym uznaniem krytyków, trochę większym widzów, ale też bez przesady. Czy mimo wszystko warto ten film obejrzeć? No cóż, ja kładę na szali swój honor i swoje zdanie i mówię tak, jak najbardziej. Uważam to za jeden z najbardziej zjawiskowych filmów, jakie udało mi się obejrzeć w ostatnich latach. Film, który w sposób bardzo, bardzo bezpośredni, a przez to też zaskakująco bezpośredni, atakuje takie elementy mojej filmowej duszy, że jest to trudne do wypowiedzenia. Florian Zeller w mojej opinii dowodzi tego tytułu, którym go określiłem przy jego debiucie, geniuszu. To jest film, który jest równie genialny jak Ojciec, ale w zupełnie innej płaszczyźnie, dlatego polecam z całego serca i gorąco rekomenduję, aby zobaczyć film Syn, bo absolutnie warto, tylko żeby zadać sobie pytanie w trakcie oglądania, czy to czemuś służy? Czy jest jakiś konkretny cel? Czy ktoś by celowo chciał zrobić film tak źle? Czy jest w tym jakiś sens? Czy jest w tym jakiś porządek? Czy gdyby to był film tak zły i kiepski, jak się może wydawać pozornie, to czy to by tak po prostu przeszło? Czy by udało się tak wszystkich oszukać? Udałoby się tak zarzucić taką zarzutkę na tego Jackmana, na tą Laurę Dern, na tego Hopkinsa, na tych wszystkich pozostałych i na te dziesiątki tysięcy widzów, którzy widziało tę historię opowiadaną na scenie i wychodzili zachwyceni? Czy jednak kryje się w tym filmie coś emocjonalnego? Czy jednak w tej sztampie, w tej obłudzie, w tym fałszu kryje się bardzo brzydka i bardzo brudna prawda o nas samych? Nie wiem. Zachęcam, żeby obejrzeć ten film z umiarkowanie otwartą głową. A gdyby komuś się wyjątkowo nie spodobał, to ja bardzo chętnie wejdę w polemikę na temat filmu Syn. W reżyserii, no na tym etapie, jednego z moich ulubionych dramatopisarzy i reżyserów, Floriana Zellera. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.